Zapraszamy do wysłuchania audiobooka Życie seksualne człowieka, autorstwa Zygmunta Freuda. Nagranie jest fragmentem publikacji Wstęp do psychoanalizy.
Panie i panowie, należałoby przecież przypuszczać, że nie podlega wątpliwości, co należy rozumieć przez słowo seksualizm. Przede wszystkim seksualizm jest czymś nieprzyzwoitym, czymś, o czym mówić nie należy. Opowiadano mi, że uczniowie znanego psychiatry zadali sobie pewnego razu trud przekonania swego mistrza, że objawy histeryków przedstawiają tak często sprawy seksualne. W tym celu poprowadzili go do łóżka pewnej histeryczki, której napady naśladowały bezsprzecznie proces rozwiązania. On jednak odparł. Rozwiązanie nie jest wszak niczym seksualnym. Oczywiście, że rozwiązanie nie musi być zawsze i koniecznie czymś nieprzyzwoitym. Spostrzegam, że bierzecie mi za złe, iż żartuję przy tak poważnych sprawach. Ale nie jest to tylko żart. Naprawdę nie jest łatwo wyrazić, co stanowi treść pojęcia seksualizm. Wszystko, co pozostaje w związku z różnicą pomiędzy dwiema płciami, byłoby może określeniem jedynie trafnym, lecz uznacie, że jest ono bezbarwne i zbyt ogólne. Jeśli obierzecie za punkt środkowy sam fakt aktu seksualnego, powiecie może, że seksualne jest to, co zajmuje się ciałem, w szczególności narządami płciowymi, osobnika płci odmiennej w celu zaznania rozkoszy i co zmierza ostatecznie do połączenia narządów seksualnych i wykonania aktu płciowego. Ale wtedy jesteście rzeczywiście bliscy od zrównania seksualizmu z nieprzyzwoitością, a rozwiązanie nie ma rzeczywiście z seksualizmem niczego wspólnego. Jeśli będziecie uważali za jądro seksualizmu funkcję rozrodczą, ulegniecie niebezpieczeństwu wykluczenia całego szeregu spraw, które nie mają na celu płodzenia, a jednakże są na pewno seksualne, takich jak onanizm lub nawet całowanie. Jesteśmy już przygotowani na to, że próby definiowania zawsze połączone są z trudnościami. Zrezygnujmy z tego, by mogło być lepiej w naszym wypadku. Możemy przeczuwać, że w trakcie rozwoju pojęcia seksualizm stało się coś, czego rezultatem według trafnego wyrażenia H. Silberera był błąd pokrywczy. Na ogół nie jesteśmy wszak pozbawieni orientacji w tym, co ludzie zwą seksualnym. Coś, w skład czego wchodzi uwzględnienie różnicy płci, zdobycia rozkoszy, czynności płodzenia i charakteru nieprzyzwoitości wymagającej tajemnicy, to wystarczy w życiu dla potrzeb praktycznych. Nie wystarcza to dla nauki. Albowiem dzięki starannym badaniom, możliwym rzeczywiście przez ofiarne przezwyciężenie własnej niechęci, zapoznaliśmy się z grupami osobników, których życie seksualne odbija w sposób najbardziej jaskrawy od przeciętnego obrazu. Jedni spośród tych perwersyjnych skreślili, że się tak wyrażę, ze swojego programu różnicę płci. Tylko ta sama płeć może wzniecić ich pożądania seksualne, płeć odmienna, zwłaszcza jej narządy płciowe, nie jest dla nich w ogóle obiektem seksualnym, a w skrajnych wypadkach jest nawet przedmiotem wstrętu. Zrzekli się oni przez to naturalnie także wszelkiego udziału w płodzeniu. Takie osoby nazywamy homoseksualistami. Są to kobiety i mężczyźni stojący często, nie zawsze, na wysokim poziomie, rozwinięci intelektualnie i etycznie, obarczeni tylko tym jednym fatalnym zboczeniem. Podają się oni za pośrednictwem swych rzeczników naukowych za specjalną odmianę rodzaju ludzkiego, za trzecią płeć, równouprawnioną z dwiema innymi. Będziemy może mieli sposobność poddać krytyce ich wymagania. Naturalnie nie są oni, jakby chętnie twierdzili, elitą ludzkości, lecz mają pośród siebie co najmniej tyle bezwartościowych i nieużytecznych osobników, jak i jednostki heteroseksualne. Jednostki perwersyjne odnoszą się do swojego obiektu seksualnego mniej więcej tak samo, jak ludzie zdrowi do swojego. Ale oto następuje długi szereg ludzi chorych, których czynność seksualna oddala się coraz bardziej od tego, co człowiekowi rozsądnemu wydaje się godne pożądania. W swojej różnorodności i osobliwości dają się oni porównać tylko z groteskowymi potworami, które Bruegel malował jako pokusę świętego Antoniego, lub z zaginionymi bóstwami i wiernymi, których długą procesję przesuwa Flaubert przed oczyma pobożnego pokutnika. Ich rojowisko wymaga pewnego rodzaju porządku, jeśli nie ma zamącić naszych zmysłów. Dzielimy ich na takich, u których, jak u homoseksualistów, zmienił się obiekt seksualny, i na innych, u których w pierwszym rzędzie zmieniony został cel seksualny. Do pierwszej grupy należą ci, którzy zrzekli się połączenia obu genitaliów i u jednego z partnerów zastępują przy akcie seksualnym narząd płciowy przez inną część lub okolice ciała. Przy tym nie wstrzymuje ich ani brak urządzenia organicznego, ani uczucie wstrętu. Usta, otwór odbytowy zamiast pochwy. Dalej następują inni, których celem jest wprawdzie jeszcze narząd płciowy, ale nie z racji jego funkcji seksualnej, lecz na przykład innych czynności, w których bierze on udział ze względów anatomicznych lub ze względu na sąsiedztwo. Dowiadujemy się tutaj, że funkcje wydzielnicze, które przy wychowaniu dziecka zostały usunięte na bok jako nieprzyzwoite, zachowują możliwość ześrodkowania na sobie całkowitego zainteresowania seksualnego. Później idą inni, którzy w ogóle porzucili narząd płciowy jako obiekt, na jego miejsce zaś wysuwają jako przedmiot pożądania inną część ciała, pierś kobiecą, nogę, warkocz. Są tacy, dla których i część ciała nie posiada znaczenia, natomiast jakaś część ubrania, bucik, część bielizny zaspokaja ich wszystkie pragnienia. To fetyszyści. Dalej idą w tym szeregu osoby, które wprawdzie pożądają całego obiektu, lecz stawiają mu zupełnie określone, osobliwe lub okropne wymagania, nawet i takie, że musi ono stać się bezbronnym trupem, do czego używają zbrodniczego przymusu, by chuć swoją zaspokoić. Ale dosyć tych okropności. Drugi szereg składa się z osobników perwersyjnych, którzy postawili sobie jako cel pragnień seksualnych to, co stanowi normalnie czynność wstępną i przygotowawczą. Dążą więc do oglądania i dotykania drugiej osoby, do przyglądania się jej podczas czynności intymnych. Inni znów obnażają własne, ukryte części ciała w niejasnym oczekiwaniu, że zostaną wynagrodzeni przez to samo świadczenie drugiej strony. Dalej następują dziwni sadyści, których tkliwe dążenie nie zna innego celu jak zadawanie bólu i męki swemu obiektowi, począwszy od oznak upokorzenia aż do ciężkich uszkodzeń cielesnych, a jakby dla wyrównania, jako przeciwieństwo, masochiści, których jedyną rozkoszą jest znoszenie od ukochanego obiektu wszystkich upokorzeń i męczarni, zarówno w postaci symbolicznej, jak i realnej. Są jeszcze inni, u których łączy się i krzyżuje szereg tych nienormalnych warunków. Wreszcie dowiadujemy się, iż w każdej z tych grup zdarza się, że obok jednych, którzy szukają swego zaspokojenia seksualnego w rzeczywistości, bywają inni, którzy poprzestają na wyobrażaniu sobie tego zaspokojenia, którzy w ogóle nie potrzebują obiektu realnego, lecz zastępują go sobie za pomocą fantazji. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że te szaleństwa, osobliwości i okropności rzeczywiście stanowią czynność seksualną tych osobników. Nie tylko dlatego, że sami tak pojmują i wyczuwają swój stosunek zastępczy. Musimy sobie też powiedzieć, że gra to w ich życiu tę samą rolę, co